zdarza się każdemu, zerwać noc przez te internety. Spotkania z twórcami internetowymi na antenie Radia Gdańsk. Oczywiście w nocy.
Włodzimierz Raszkiewicz, dobry wieczór. Witam, a dziś spotkanie z kimś, kto niedawno otrzymał nagrodę popularyzatora nauki w konkursie organizowanym przez serwis Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ta nagroda to w kategorii medycyna. Naszym gościem będzie dr Paulina Łopatniuk, prowadząca blog Patolodzy na klatce.
Pani doktor, witam.
Witam również.
A co pani dzisiaj w pracy robiła?
Co ja dzisiaj w pracy robiłam? Rozpoznałam kilkanaście znamion melanocytarnych, kilka raków skóry, jednego raka jelita grubego, same wesołe rzeczy, ale też kilka kaszaków, jakieś takie drobiazgi również.
Jakoś pani się z tego i potem otrząsnęła?
Rozpoznaję ich trochę dziennie w związku z tym. Poza tym to tylko wstęp do diagnostyki. My postawimy diagnozę, ktoś potem to jelito wytnie i jest spora szansa, że pacjent będzie wyleczony. W związku z tym niekoniecznie jest to aż taka zła wiadomość. Lepiej znaleźć wcześniej, wyciąć i mieć z głowy.
A zrobiło się tak poważnie, ja chciałem zadać takie trochę podchwytliwe pytanie, bo na takie, pytanie pani być może czasami potrafi odpowiedzieć, a byłam tam w prosektorium dzisiaj i robiłam to i to.
W tej chwili w prosektorium nie byłam już od paru lat, bo w tym zakładzie, w którym pracuję obecnie, nie wykonujemy sekcji zwłok. Natomiast w czasie specjalizacji każdy z nas musi wykonać tych sekcji przynajmniej 100. W związku z tym pewną praktykę odbyłam. W tej chwili chwilowo mam od tego wolne.
Ale praca patologa to jest praca polegająca na siedzeniu przy mikroskopie?
To jest najistotniejsza część pracy większości z nas, bo generalnie zajmujemy się właśnie diagnostyką mikroskopową, ale też ktoś musi te wycinki pobrać z materiału, który przychodzi do zakładu i to też jest zadanie lekarzy, lekarek, zwykle dopiero specjalizujących się, ale także patolodzy, patomorfolodzy po egzaminach specjalizacyjnych także w części zakładów się tym zajmują, bo to nie jest tak, że przychodzą do nas szkiełka i my je po prostu wrzucamy pod mikroskop, oglądamy, przychodzi do nas kawał jelita na przykład, albo nie wiem, nerka, albo wycinek skórny większy i z tego materiału trzeba pobrać odpowiednie wycinki z odpowiednich miejsc, tak żeby móc chorobę prześledzić, rozpoznać, sprawdzić, czy została wycięta doszczętnie, ocenić jakieś dodatkowe czynniki prognostyczne. W związku z tym, po pierwsze, oglądamy te rzeczy potem pod mikroskopem, po drugie, zajmujemy się pobieraniem tych wycinków, czyli oglądaniem, ważeniem, mierzeniem, opisywaniem całego kawałka jelita, nerki, wątroby, zależnie od zakładu. Poza tym wykonujemy biopsję cienkoigłową i później oglądamy materiał z tych biopsji cienkoigłowych. No i last but not the least, diagnostyka sekcyjna. Ale to też nie we wszystkich zakładach, nie wszyscy z nas, bo nie wszyscy z nas pracują w miejscach, w których się przeprowadza diagnostykę sekcyjną.
A pani, jak się zdarzy jakiś ciekawszy przypadek, taki lepszy fragment wątroby, to ciach, robi zdjęcie i na fejsa.
Niejednokrotnie. Jest taka niepisana zasada, bardziej może już przyjęta wśród patologów, patolożek z krajów, w których troszeczkę intensywniej się rozwijała nasza obecność w mediach społecznościowych, że wrzucanie preparatów, w przypadku których nie można rozpoznać osoby chorej, w przypadku której nie ma takich danych szczegółowych, które pozwolą po wieku, po jakichś cechach charakterystycznych rozpoznać, z kim mamy do czynienia, nie jest czymś etycznie nagannym.
A to jest sprawa oczywista, no to tak. Zdecydowanie tak.
Tak, więc w momencie, kiedy mamy po prostu obraz mikroskopowy albo kawałeczek, nie wiem, wyrostka robaczkowego, zazwyczaj nasze wyrostki nie różnią się jakoś dramatycznie między sobą, to rzeczywiście możemy to wrzucić, możemy napisać, co tam jest ciekawego, możemy się tym dzielić, czy to tak jak ja, z czytającymi, co oznacza nie tylko lekarzy, lekarki, ale też osoby po prostu zainteresowane. Można też, i to w niektórych zakątkach internetu się dość intensywnie rozwija, taka nieformalna współpraca między specjalistami, specjalistkami z różnych części świata.
A że pokazujecie sobie poszczególne przypadki, tak? Bo czasami ten obraz nie jest taki jednoznaczny i trudny do rozpoznania,
tak, to prawda.
Do określenia.
I często praca zbiorowa potrafi wiele pomóc, często ktoś może coś podpowiedzieć, podrzucić jakieś pomysły na dalszą diagnostykę. Ja wiem, że już się zawiązywały w ten sposób, głównie na Twitterze, współprace między patologami, patolożkami z różnych krajów, które owocowały wspólnymi pracami naukowymi. W związku z tym internet bywa bardzo przydatny, nie tylko interesujący w takim sensie jak patolodzy na klatce.
To moje główne pytanie, tak? Czy zamieszczanie tego rodzaju obrazków nie jest patologią czasami?
To dyskusyjne. Niektórzy uważają, że tak, niektórzy uważają, że zachwycanie się nimi zbyt ostentacyjne jest już patologią.
Bo co się okazało, że ta strona internetowa Patolodzy na klatce święci triumfy?
Zaskakujące troszeczkę, bo nie spodziewałam się takiej skali.
A kiedy wymyśliłaś sobie, no właśnie, chciałam powiedzieć pani wymyśliłam sobie, bo poważna pani ta, która siedzi przede mną, a z drugiej strony
taka osoba,
osoba internetowa, tak?
Tak?
A w internecie mówimy z sobą
zazwyczaj
na ty.
Jesteśmy tak przechodzimy na ty.
O. No to kiedy tak sobie wymyśliłaś, że zacznę się dzielić w internecie tymi choróbskami, co ciekawszymi?
To było dość stopniowe, bo patolodzy jako blog powstali 3,5, niecałe 4 lata temu.
Niedawno.
Niedawno, bo to był marzec 2015, ja sobie specjalnie sprawdziłam wczoraj, kiedy był ten pierwszy post. Natomiast powstali po jakimś już czasie mojej aktywności w internecie, kiedy współpracowałam z jednym portalem, z drugim portalem, coś tam pisałam małego, dyskutowałam na forach internetowych i z jednej strony okazywało się od czasu do czasu podczas tych dyskusji, że obrazy mikroskopowe są dla ludzi interesujące, są dla ludzi ładne. To nie jest tak, że tylko my jesteśmy dziwni i nam się wydają fajne i ładne.
To jest ładne, te wszystkie guzy?
No super, są zwłaszcza
znamiona?
Te pod mikroskopem.
Pod mikroskopem zdecydowanie tak.
To jest doskonały wzór na... No, ja słyszę od osób czytających, że zarówno na kafelki, jak i na tapetę oraz na odzież, w związku z tym, no, gdzie mogłabym polemizować z taką rzeszą czytających.
Bo patolog to trochę taki zawód wstydliwy, z jednej strony bardzo potrzebny, bo wszyscy czekamy, ci, którzy mieli do czynienia z jakimś działaniem medycznym, że wam
to
tam, drodzy słuchacze, coś wycięto, tak? No to czekacie
wyciął,
z niecierpliwością przez 2 tygodnie na przykład, tak? Mhm. Jaka będzie diagnoza, jaki będzie ten wynik? Panie doktorze, czy to rak, czy nie rak?
Oho. To prawda. Tak się będzie nazywać moja książka.
A w ten sposób nawet.
To jest zresztą nawiązanie do piosenki kabaretowej. Była taka piosenka, panie doktorze, czy to rak, to kabaret Pospieszyński bodajże.
A nie pamiętam.
Poszepszyński.
Tak,
Poszepszyński, tak,
tak, zdecydowanie.
Jest tam taka piosenka, panie doktorze, czy to rak. To też jeden z tytułów z moich notek na blogu, się do tego nawiązuje. Ale czy wstydliwa? Może powiedziałabym raczej, że mało znana, bo ludzie niekoniecznie kojarzą, kto te wycinki ogląda, jak ta diagnoza przebiega, a jednocześnie seriale, czy generalnie popkultura czasami dostarczają wskazówek takich nieco mylących. Ja pamiętam taki odcinek doktora House'a, w którym diagnozowano jakiegoś dziwnego guza. Procedura wyglądała tak, że ktoś wydziabał jakimiś szczypczykami kawał mięcha z ramienia, wsadził ten kawał mięcha pod mikroskop, pokropił czymś czerwonym i... Nie wiem, nagle było wiadomo, co to jest.
No chodzi o to, że w telewizji ładnie i krótko wyglądało.
Ładnie, krótko wyglądało, natomiast taki kawał mięcha jest średnio przezierny dla światła i niewiele byłoby widać pod
mikroskopem. Trzeba to specjalnie preparować.
Tak, to musi być bardzo cienko pokrojone na grubość mniej więcej plus minus jednej komórki, to jest kilka mikrometrów. To musi być umieszczone na odpowiednim, również przejrzystym szkiełku. To musi być odpowiednio podbarwione, bo taka cieniutka tkanka no, jest przezroczysta. Bardzo niewiele byłoby widać, gdyby to wszystko pod mikroskopem było przezroczyste, dlatego to wszystko jest takie różowe i fioletowe.
No intrygujące, ciekawe, interesujący tak. Zawód, tak?
Tak, to prawda. Jest bardzo interesujący, nieustannie dowiadujemy się czegoś nowego. My nieustannie siedzimy w książkach, w literaturze, w obrazach.
Powiedziałbym, że nawet mój dzisiejszy gość ma krańcową ciekawość świata.
To miło brzmi, trudno mi się do tego ustosunkować, ale brzmi miło.
No tak, ale ktoś inny powie, ale nie chciałbym tego nigdy w życiu robić.
Każdy z nas chce robić co innego i każdego z nas bawi co innego. Jest cała masa lekarzy i lekarek, którzy nigdy nie chcieliby się zajmować patomorfologią. Jesteśmy specjalizacją, w której nie ma nas zbyt wielu, także w Polsce, ale to generalnie nie jest problem tylko polski. Jesteśmy dość niszową specjalizacją. Zresztą po części z tego wynikają też te terminy, o których wspomniałeś i jest nas niewiele.
I dlatego tak długo trzeba czekać.
Po części to nie jest jedyny powód, bo tutaj jest też sporo przyczyn różnych organizacyjnych, ale tak, to jest dość istotny powód, no bo mamy określoną, nie wiem jak to nazwać, pojemność. Jesteśmy w stanie obejrzeć tylko określoną ilość materiału.
To kiedy ty wymyśliłeś sobie, że pójdziesz na tą patomorfologię, tak? Czy na patologię?
formalnie specjalizacja nazywa się patomorfologią. Patologia to jest troszeczkę szersze pojęcie. To jest też pojęcie, które bardziej na świecie, w krajach anglojęzycznych oznacza naszą specjalizację. Natomiast w Polsce, i ja tego nie sprawdzałam, podręczniki piszą, że generalnie w Europie Centralnej zwykło się z patologii wydzielać patomorfologię, bo patologia ogólnie to jest nauka o chorobie, nauka o cierpieniu, nauka o nieprawidłowościach. To jest takie dosyć ogólne, a w Polsce przyjęło się wydzielać z niej patomorfologię, czyli naukę o kształcie, o postaci tego cierpienia, o formie choroby, i patofizjologię, czy fizjopatologię, która bardziej się zajmuje mechanizmami. Natomiast jest to podział cokolwiek akademicki i cokolwiek sztuczny, no bo niewiele nam da wiedza o obrazie choroby, jeśli nie wiemy, jak ona przebiega, bo przecież ona przebiega właśnie z procesem dynamicznym, więc na każdym etapie będzie wyglądać troszeczkę inaczej. Musimy wiedzieć, jak to działa, żeby wiedzieć, jak to będzie wyglądać. Więc
jakby nie patrzeć,
ja
to
mówię raczej o patologii
wyjątkową, tak mi się wydaje, niszową.
Więc ja mówię zwykle o patologii, ale jest to pojęcie troszeczkę ogólniejsze i nawet podczas gali zwrócono mi uwagę, że podobno powinno się mówić o patomorfologach, a nie o patologach. Ja pozwoliłam sobie nie do końca może we właściwym miejscu i czasie powiedzieć, że nie do końca się zgadzam, ale miałam dość instynktu samozachowawczego, żeby już się nie wdawać w polemiki na podium.
Ale może tak jest, że każdy ma w sobie tę ciekawość, jaką ty masz, jaką ty pokazujesz.
Wydaje mi się, że przynajmniej trochę można się doszukać, no bo przecież no,
bo
sam wspomniałeś,
ten blok jest tak czytany.
Jest bardzo dużo osób, które okazuje się są zainteresowane tym, jak wygląda, czy to znamię pod mikroskopem, czy to ten rak jelita i pod mikroskopem, i na przekroju, i no wydawałoby się, że będzie to niszowe i
ostatnio
ja spodziewałam się,
najbardziej
tak?
zaniepokoiły mnie, proszę państwa, nicienie w oku. Takie robaki. Paskudztwo.
W Polsce na szczęście rzadkie.
Mhm.
To jest akurat ten zakres chorób, które się na patologach pojawiają, ale to nie będą prawdopodobnie nigdy moje prywatne zdjęcia z pracy zawodowej, ponieważ do Polski tego typu choroby, w których najczęściej spotykamy te typowe dla oka nicienie, to jednak są przypadki przywleczone, czy to z podróży turystycznych, czy to z podróży biznesowych. W każdym razie to są przypadki zwykle z daleka. Te nicienie, które specyficznie w oku lubią bytować.
Ale zdarzają się niestety.
Zdarzają się.
Bo zaraz pomyślałem o innych reklamach internetowych. Tak dużo jest tych reklam, że wykurzymy z twojego organizmu wszystkie robaki.
Tak.
Pasożyty.
Wszystkie pasożyty.
Mamy na to cudowny lek.
Tak, każdy z nas.
I zobaczysz, ile ich będzie.
Tak, ma kilogramy pasożytów i one wywołują wszystkie możliwe choroby, od zapalenia wyrostka po, nie wiem, po guzy mózgu. Wszystko to przez pasożyty. Wszyscy powinniśmy się odrobaczać. Ja co jakiś czas się stykam z tym na patologach. Tak naprawdę co jakiś czas oznacza... Tak naprawdę oznacza to stykanie się przy każdym właściwie poście czy zdjęciu parazytologicznym, ponieważ zawsze pojawiają się wtedy osoby, które dopytują o to profilaktyczne odrobaczanie, podczas kiedy wbrew temu, co lubią opowiadać internety, nie ma zaleceń, które sugerowałyby, poza szczególnymi sytuacjami epidemiologicznymi, poza krajami, które mają bardzo duże problemy z higieną i właśnie z obłożeniem pasożytami, zazwyczaj nie ma potrzeby żadnego profilaktycznego odrobaczania się.
O to cię chciałem zapytać, co ty na to?
No ja to zazwyczaj staram się cierpliwie tłumaczyć, jeśli ktoś jest bardzo nachalny, to ja nie lubię na patologach blokować czytających, ale też jestem jedna i mam ograniczone zasoby i czasu, i uwagi, w związku z tym nie jestem w stanie, i cierpliwości również, nie jestem w stanie też spędzić całej doby siedząc i porządkując bałagan, który osoby zajmujące się różnoraką szarlatanerią lubią wprowadzać.
Chociaż no właśnie o tobie mówią, że ty w prawdziwy sposób opowiadasz, mówisz o medycynie.
Opowiadam to z perspektywy w dużej mierze swojej, czyli z perspektywy osoby, która mniej więcej wie, jak to działa od środka. Staram się też konsultować to, co mi się wydaje oczywiste, to, co mi się wydaje zrozumiałe, z osobami niemedycznymi, które w końcu każdy z nas ma w swoich kręgach. W związku z tym ja się pytam, jak coś jest rozumiane, czy to rodziny, czy znajomych, i wydaje mi się, że to może troszeczkę ułatwia czasami.
No i stąd ta nagroda dla popularyzatora, trudne słowo, wiedzy, tak?
Myślę, że być może między innymi
że
dlatego.
W tym internecie jest tak dużo fałszywych, głupich, niemądrych informacji i opinii.
Tak, niestety czasami bardzo, bardzo trudno jest się przebić w tym momencie z prawdziwym przekazem. Niektóre przekonania są bardzo głęboko zakorzenione, z niektórymi potrzeba takiej prawdziwej pracy u podstaw, bo co z tego, że ja powiem, że nieprawda, że ktoś mówi, że wyleczy raka, nie wiem, wodą utlenioną, skoro Rozmawiam zazwyczaj
z witaminą C.
Tak, teraz to najczęściej witaminą C, ale wciąż są żywe pomysły z sodą oczyszczoną, wciąż są żywe pomysły, według których w ogóle nie istnieje żaden rak i tak naprawdę wszystkie nowotwory to grzyby. Mhm. I ja spodziewałam się,
a może
że...
wirusy?
Wirusy to się nie zetknęłam, jakkolwiek część nowotworów jest związana z wirusami. Natomiast zetknęłam się z ekscentrycznym pomysłem, jakoby nowotwór był tak naprawdę, każdy nowotwór był tak naprawdę zakamuflowanym rzęsistkiem. Takim rzęsiskiem pochwowym, taki pasożytek.
No ale tych teorii jest bardzo, bardzo dużo.
Jest bardzo wiele, tak akurat.
I panaceów. Tak. Każdy właściwie sezon, każde lato to nowy, cudowny lek.
Ja między innymi dlatego tak straszliwie tłukę w tych moich wypowiedziach internetowych i podkreślam, że są różne nowotwory, że są nowotwory łagodne, są nowotwory złośliwe. Pośród złośliwych jest bardzo wiele odmian różnych nowotworów. I w ogóle samo hasło rak to już jest tylko kawałeczek.
Tak,
dzięki temu być może troszeczkę lepiej zapadnie to w pamięć. I w związku z tym, jeśli przy tych setkach najróżniejszych typów nowotworów złośliwych ktoś twierdzi, że ma jedno lekarstwo, to wydaje mi się, że taka wiedza troszeczkę pozwala zapamiętać intensywniej, że to prawdopodobnie będzie ściema.
Niezdrowa ciekawość może prowadzić nas do zdrowej wiedzy?
Myślę, że może. Myślę, że w pewnym przynajmniej
tak. Skąd ten zarzut we mnie, niezdrowa ciekawość, ale staram się jakoś tak.
No właśnie zastanawiam nad tym, w jakich rejonach szukamy tej niezdrowości. Bo czy samo zainteresowanie tym, jak wygląda nowotwór, będzie już niezdrowe, czy...
No jakoś tak mi się to zaglądanie do środka człowieka wydaje jakimś takim, nie wiem nawet czy niezdrowym. Ale trochę takim nieładnym.
Ale to przecież najbliższe, co najbliższe
obrzydliwym.
Nas tak naprawdę. To cóż bliższego sobie możemy poznać niż to, jak wyglądamy w środku.
Ale odsunęliśmy od siebie ten świat, tak?
Trochę może tak.
Kiedyś na Akademii Medycznej w Gdańsku robiono sekcję zwłok, publicznie
otwarte.
W ludziach.
A tak, było to przez wiele lat, przez wiele nawet wieków dużą atrakcją publiczną. Ale to nie tylko sekcje jako takie, chyba temat śmierci też troszeczkę się stabilizował. Ostatnimi czasy pojawia się albo tak bardzo technicznie, albo w cyferkach. Natomiast kiedyś był chyba troszeczkę bardziej oswojony. Taki bardziej domowy.
Właściwie to bez komentarza.
Nie wiem, bo to też troszeczkę odbiegło od tematyki bloga w tym momencie. Mm-hmm. Natomiast wydaje mi się, że ta ciekawość tego, jak wygląda człowiek od środka i czasem nawet bardzo bliska, musi być i musi być dużo bardziej rozprzestrzeniona, skoro ludzie wchodzą i chcą oglądać te wszystkie zdjęcia na patologach.
A sami patolodzy?
I pytają.
A sami patolodzy zrodziły się w głowie, jak się okazuje, bardzo wesołe i z poczuciem humoru osoby. Bo skąd ta nazwa? Patolodzy na klatce.
Szukałam sobie nazwy dla bloga, którego w pewnym momencie postanowiłam założyć, po tym, kiedy znów nie wyszła mi jakaś kolejna współpraca z kolejnym portalem, bo ja jestem osobą średnio łatwą we współpracy. Mam umiarkowane skłonności do kompromisów i często się konfliktują. I postanowiłam, że założę własnego bloga, zwłaszcza, że osoby, które lubiły jakieś tam moje teksty, czy jakąś tam moją działalność w internecie, sugerowały, że mógłby wzbudzić jakieś zainteresowanie. I zastanawiałam się nad nazwą, aż w pewnym momencie przypomniała mi się taka odezwa lokatorska, która kiedyś w formie żartu środowiskowego krążyła u nas
taka
po zakładzie.
Karteczka wisząca.
Przyczepiona na klatce, ostrzegająca przed wpuszczaniem byle kogo, przed otwieraniem drzwi domofonem, bez sprawdzenia, z kim mamy do czynienia, ponieważ mogą być to osoby z tak zwanego marginesu, tak zwani patolodzy właśnie, bo słowo patologia najczęściej, jak się zacznie szperać gdzieś w internetach, kojarzy się z tak zwaną patologią społeczną, a nie z dziedziną medycyny. I właśnie karteczka ostrzegała, żeby nie wpuszczać, bo można wpuścić na klatkę patologów, którzy będą spożywać alkohol, będą tutaj rzucać wulgaryzmami, będą oddawać się potrzebom fizjologicznym najróżniejszego typu, łącznie z to tutaj cytuję, z sisianiem na klatce, ostrzegająca przed bakteriami. Ach, to jest cytat. I pamiętam, że wzbudziło to wiele radości wśród kolegów i koleżanek, kiedy ktoś nam to kiedyś podesłał. I pomyślałam, że może taki nie do końca jednoznacznie kojarzący się tytuł może być zabawny.
Naniosą ci patolodzy wszystkiego na tę klatkę, co najgorsze, tak?
Naniosą wszystkiego, tak. Trzeba sprawdzić, z kim się ma do czynienia.
A z kim do czynienia ma patolog w internecie?
Ze wszystkimi, jeśli chodzi o osoby czytające bloga, bo to jest bardzo, bardzo szeroki przekrój osób. To nie jest tak, że to jest blog ograniczony dla osób z ochrony zdrowia. Zresztą przy tych liczbach...
Bo z jednej strony mówiłaś o profesjonalistach, tak?
Też się zdarzają wśród czytających Ja kiedyś z zaskoczeniem zetknęłam się wśród osób czytających z panią, na której wykłady uczęszczałam w czasie kursów specjalizacyjnych, więc tutaj również zdarzają się lekarze, lekarki.
A z drugiej strony podejrzewam, że to są ludzie, którzy szukają po prostu informacji własnej przypadłości.
To również, owszem, trafiają się rozmaite pytania. Czasami z tych pytań rodzą się późniejsze notki. Czasami. A z trzeciej z kolei strony to są po prostu osoby, które są zainteresowane. W końcu mamy jakąś tam blogosferę popularno-naukową.
A skąd ty właściwie masz w sobie tyle weny, tyle polotu, tyle czasu na opisywanie tego wszystkiego?
Z czasem bywa różnie.
Tak jak, bo dlatego tam właściwie tak, jeden post pojawia się teraz codziennie.
Jeśli chodzi o zdjęcie z krótkim opisem, znaczy krótkim, no to są opisy od powiedzmy jednego, dwóch akapitów po, nie wiem, może trzy, cztery. Ja to sobie w głowie oddzielam od tych dłuższych tekstów, które puszczam bezpośrednio już na blogu, ale może rzeczywiście mają one tendencję do rozrastania.
Bo normalnie to lekarze nie mają czasu, podobno są zapracowani, a patolodzy?
Patolodzy to różnie, zależnie od tego, jak bardzo ktoś postanowi być zapracowany, zależnie od tego, jak bardzo się zaangażuje, zależnie też od szczęścia i od miejsca, w którym pracuje. Ja na przykład jestem jedną z nielicznych osób w swojej działce, którą kojarzę, która się uparła dość kategorycznie, że będzie pracować w jednym miejscu i nie będzie dojeżdżać do 100 zakładów, bo na rynku głód patologów, patolożek jest bardzo duży, bo właśnie jak już mówiłam, jest nas mało, więc sporo z nas w tym momencie...
A to można właściwie pracować od rana do wieczora jeszcze w nocy?
Tak, można pracować od rana do wieczora, można pracować przez 7 dni w tygodniu. Można też postawić sobie twardą granicę. Ja postanowiłam, że nie będę pracować w 10 miejscach.
I postanowiłam, że życia realnego to będzie tylko jakiś fragment, to życie realne, tak? A cała reszta to będzie życie wirtualne.
Nie poszłabym aż tak daleko, żeby powiedzieć, że mieszkam w internecie, ale rzeczywiście zużywam sporo mojego czasu i tak jak podczas gali wspomniałam, że no, stają w szranki nie tylko z osobami, które działają w mediach tradycyjnych, dużych i tak dalej, ale też w tym momencie stają w szranki z osobami, dla których popularyzacja to jest coś, co robią zawodowo, a dla mnie to jest jednak hobby, którym się zajmuję po godzinach i rzeczywiście, tak jak wspomniałam, czasami są to godziny dość barbarzyńskie, bo czasami te notki czy te teksty powstają o drugiej, trzeciej w nocy. Natomiast no, zaczynam coś i chciałabym to skończyć, więc no, nie porzucę tekstu gdzieś w połowie rozgrzebanego.
To jest tak, że zawód stał się po prostu pasją, albo pasją jest zawód, koniec, kropka.
To chyba jest z jednej strony najlepsze, bo robi się coś, co się lubi, z drugiej strony jest pułapką, bo to potrafi rzeczywiście wciągnąć tak, że czasami brakuje czasu na inne rzeczy.
No może będzie tak, ale w przyszłości, jak rozumiem, tak, że patolog będzie musiał bronić się przed własną pasją, przed własnym zawodem.
Czasami.
Odetchnąć, nie wiem.
Czasami może tak. Ja rzeczywiście, no to tak jak wcześniej wspomniałam, na początku zdjęcia na fanpage'u nie pojawiały się codziennie. One się pojawiały na początku co kilka dni, a pierwotnie zakładając patologów i zakładając fanpage patologów, planowałam raczej skupić się na dłuższych tekstach co jakiś czas. I od czasu do czasu myślałam, że będę wrzucać jakieś foteczki, które będą jakieś fajniejsze, zabawniejsze, bardziej estetyczne, tak po prostu, żeby pokazać. I na początku, przez pierwszych parę miesięcy tak to funkcjonowało. Pojawiały się zdjęcia raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Budziły zainteresowanie, był odzew czytelniczy, a to zawsze troszeczkę tak dobrze robi.
Egorośnie.
Na ego, tak. I z czasem zaczęłam je wrzucać codziennie. Stanęło na tym, że właśnie w tej chwili codziennie się pojawia zdjęcie, pojawia się jakiś opis czy komentarz do niego. Od czasu do czasu pojawiają się dłuższe teksty, które lądują bezpośrednio na blogu i stamtąd są wstawiane na Facebooka. Od czasu do czasu zastanawiam się, czy te krótsze też nie powinny się pojawiać na blogu, bo polityka Facebooka mi zawsze bywa łaskawa. I od czasu do czasu, kiedy zdjęcie wzbudzi większe kontrowersje, potrafi nagle zniknąć.
No tak, to jest też tego rodzaju problem.
To jest problem.
Z pokazywaniem człowieka od środka.
No, niestety czasem tak.
Ale jest tak, że coraz więcej osób wie, jak trafić do patologów i na patologów na klatce. Po prostu.
To prawda. Czasami jest to zaskakujące, kiedy na przykład studenci z mojej własnej uczelni, którzy mieli akurat zajęcia w moim własnym zakładzie, trafili z jakimś pytaniem, które miało uszczegółowić jakąś kwestię poruszaną na zajęciach, więc tak, ludzie trafiają i czasami trafiają zaskakująco.
A wnioski z tego takie, bo nie będę już przeszkadzał, tak? Bo trzeba gonić do pisania kolejnego posta.
Tak, trzeba opisać kolejny obrazek. Tak? Mm-hmm.
A co dzisiaj na stapacie swoją drogą?
Dzisiaj jest znamie melanocytarne, właśnie pod mikroskopem. Takie najzwyklejsze, najprostsze, bez żadnych pułapek.
Nawet nie wiem, co to jest. Takie znamie na ręce, tak?
Tak, takie brunatne plamki.
Aha. Mam ich kilka. Dobrze czy źle?
Zazwyczaj nie jest to źle, bo zazwyczaj te znamiona, jeśli są już od dawna, to one zwykle nie złośliwieją. Czerniak najczęściej pojawia się w zupełnie nowych znamionach, które się świeżo pojawiły. Większość, nie powiem, że wszystkie, ale większość takich znamion, które się ma od dawna, jest bezpieczna.
To konkludując, na zakończenie, patologia kwitnie.
Tak.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Dobrej nocy. A swoją drogą, czy skarżył się ktoś, że po przeczytaniu kilku postów nie może zasnąć?
Pojawiają się głosy, że jest to idealny blok dla hipochondryków i hipochondryczek. W związku z tym zapraszam.
Do miłego.
Dzięki.
Zdarza się każdemu zerwać noc przez te internety. Spotkania z twórcami internetowymi na antenie Radia Gdańsk. Oczywiście w nocy.
Gościem audycji była dr Paulina Łopatniuk, prowadząca blog Patolodzy na klatce. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.